Czy w Polsce jest wolność w sztuce? Jak bronić się przed cenzurą? I czy są granice wolności artysty? Zapraszam na spotkanie z zarządem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki w Lubelskiej Galerii Labirynt i wywiad z prezeską stowarzyszenia Magdaleną Ujmą. Magdalena Ujma, prezeska sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki. Czy w Polsce jest wolność w sztuce?
Bardzo zasadnicze pytanie. I tak, i nie. No bo jednak cały czas żyjemy w państwie, które stara się zachować standardy demokratyczne i no, teoretycznie nikt, na przykład z prowadzących galerie, zwłaszcza publiczne instytucje kultury, oficjalnie nie powiedziałby, że istnieje cenzura, ale no, my, osoby, które działają w tym środowisku, wiedzą, że na przykład bardzo często kuratorzy, dyrektorzy stosują wręcz taką cenzurę uwewnętrznioną, prewencyjną, która nie jest nagłaśniana, bo no, ona jest podejmowana po prostu po cichu, w zaciszach gabinetów i rzeczywiście są pewne tematy tabu. Na przykład no, tematy związane z wiarą, z kościołem, zwłaszcza z religią katolicką, to są tematy, co do których artyści no, boją się ich podejmować, bo boją się konsekwencji.
Najczęściej stosowane paragrafy w postępowaniach prokuratorskich przeciwko artystom, no to jest oczywiście ochrona uczuć religijnych, czyli bluźnierstwo, czyli artykuł 196, kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzewnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. No i chyba wczoraj czy przedwczoraj na fanpage'u Szumu ukazał się taki wpis, że cytując jednego z naszych redakcyjnych kolegów, skoro w 2020 roku zgłoszeń o obrazy było ponad 140, to w tym roku robimy 200% normy. To bardzo pokazuje, dlatego że jakby jak to eskaluje, dlatego że w tym okresie do 2012 roku można policzyć mniej więcej kilkadziesiąt takich postępowań przygotowawczych, natomiast no jakby dzisiaj to prawdopodobnie mamy kilkadziesiąt miesięcznie. Sąd Najwyższy tak zinterpretował tą obrazę uczuć religijnych, że jest to wyraz pogardy według określonych norm kulturowo-obyczajowych względem obiektów lub miejsc kultu, co dalej jest dość mglistą, myślę, jakąś interpretacją. Kolejnym takim najczęściej stosowanym paragrafem to jest rozpowszechnienie pornografii, czyli artykuł 202 z różnymi podpunktami. Tutaj też jest brak jasnej definicji, ponieważ w ogóle pornografia nie ma jasnej definicji. Najczęściej stosowaną definicją jest to, że to jest obraz stworzony w celu wywołania, podniecenia u odbiorcy, co myślę jest dość szerokie. Teoretycznie dzieła sztuki są wyłączone z tego zapisu, chociaż one są wyłączone, jakby to wyłączenie jest oczywiste dla nas, znaczy dla ludzi związanych ze sztuką, natomiast dla prawa to nie jest takie oczywiste, że one są wyłączone. Tutaj jedyna różnica polega, jak to pisze Kuba Noworski, w afiliacji, czyli jakby to samo, ten sam obraz, który pojawiłby się w Hustlerze, mógłby być uznany za pornografię i ten sam obraz, który byłby powieszony w galerii, mógłby być uznany za sztukę. Potem mamy ochronę godności i czci, czyli zniesławienie, znieważenie głowy państwa, znieważenie funkcjonariusza publicznego, konstytucyjnych organów państwa, znieważenie grupy ludności lub osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, aczkolwiek chyba nikt jeszcze w Polsce nie został oskarżony o obrażenie kogoś z powodu ateizmu.
Czy artykuły takie jak no właśnie o obrazie wolności religijnej, czy obrazie urzędnika państwowego, czy prezydenta, czy powinny być usunięte z kodeksu?
O obrazie wolności religijnej, znaczy o obrazie uczuć religijnych tak. Tak, albo no, zdecydowanie powinien być ten paragraf przepracowany i poprawiony, ale nie, no nie, po prostu artysta oczywiście nie jest ponad innymi ludźmi, ponad społeczeństwem. To nie jest tak, że artyście wszystko wolno i artysta oczywiście, to znaczy moim zdaniem, może poprzez swoje dzieło wyrażać wszystko, co zechce, ale może za to dzieło być sądzony. Ale no nie z paragrafu o obrazę uczuć religijnych, ponieważ ten paragraf jest niejasno sformułowany i jest nadużywany. No i jest używany właściwie jako taki młotek stosowany przez polityków w stosunku do no, artystów po to, żeby polityk mógł zrobić sobie reklamę i zaistnieć. Jest po prostu niejasny i niefunkcjonalny.
No akurat nasz redaktor naczelny, pastor Paweł Chojewski, jest sądzony między innymi z tego paragrafu. Stwierdził, że ten paragraf no, jest niekonstytucyjny, bo nie ma równości. Jest ochrona uczuć religijnych, nie ma ochrony uczuć niereligijnych ogólnie rzecz biorąc.
A no więc właśnie. No ale ten paragraf też się właśnie no, interpretuje tak, że właściwie to no, katolicy się nim posługują. Natomiast nie słyszałam o przykładzie innych wyznań, żeby ci przedstawiciele innych wyznań czuli się nagle obrażeni w swoich uczuciach religijnych. No ale oczywiście chodzi też o samo to pierwsze sformułowanie, co to są uczucia religijne. No jak można je sformułować w ogóle? Znaczy jak można je zdefiniować? Jak można je wprowadzić do kodeksu karnego?
Zastanówmy się nad takim momentem, kiedy w sztuce dokonuje się oto jakiś proces i on dochodzi do pewnego momentu takiego przełomowego, prawda? Kiedy potrzebne jest jakieś przewartościowanie, kiedy potrzebne jest jakieś przesunięcie pomiędzy tym, co było, na rzecz tego, co jest, prawda? No i w takim momencie pojawiają się właśnie te dzieła skrajne. To dotyczy zarówno historii sztuki rozpatrywanej jako historia form, jako historia zjawisk artystycznych, ale także jako historia rozpatrywana kontekstualnie, jako historia społeczna, prawda? Więc dzieła sztuki pojawiają się w takich właśnie przełomowych, takie te skrajne dzieła sztuki, te radykalne, pojawiają się właśnie w takich przełomowych momentach i dla sztuki, i dla historii społecznej. I rzeczywiście zawsze tak było i być może właśnie dzisiaj jesteśmy gdzieś w takim momencie.
Czy powinny być jakieś granice wolności w sztuce?
No, powinny to być takie uniwersalne granice związane z no, nieczynieniem krzywdy innym istotom żywym, bo ja jestem też na przykład przeciwko męczeniu zwierząt w sztuce, co jest dosyć popularne, czyli no nie wiem, nie zabijać, nie manipulować ludźmi, ale inne granice uważam, że artysta może brać na siebie ryzyko, jeżeli ma takie życzenie, może szokować. Oczywiście jest wtedy pytanie, czy to rzeczywiście jest sztuka, no ale oczywiście też definicja sztuki w naszych czasach zmieniła się tak wiele razy i tak się rozszerzyła, że praktycznie no, dochodzi do tego, że możemy wszystko nazwać sztuką, prawda? Ale tak jak mówiłam, artysta może oprócz tych takich ogólnych granic, typu zabijanie, właśnie czynienie krzywdy innym istotom żywym, no to moim zdaniem może robić co chce, ale no, może być za to sądzony oczywiście.
No właśnie, bo to też chciałem zapytać, jaka jest granica między sztuką a nie sztuką, ale to zapytam inaczej, czy powinna istnieć różnica zakresu wolności dla artysty i dla innych działań?
Jakich na przykład?
No generalnie, w sztuce jest powiedzmy wolność tak. Większa, a nie w sztuce już czegoś tego samego nie
ma. No ale to by znaczyło, że sztuka stoi ponad życiem i ponad naszą codziennością i tym, co każdy z nas robi. Także nie.
Chciałbym nawiązać do tego, co pan mówił o tym, że no, ta wolność sztuki, ale generalnie jako wolność no, nie możemy ograniczać tylko do sztuki, że to jest no, w całej sferze społecznej. Dziś akurat w naszej telewizji występował Mark Simon, który był wiceszefem Apple Daily gazety, która w Hongkongu właśnie dziś miała ostatnie wydanie ze względu na represje chińskiego reżimu. On powiedział takie zdanie, że nie ma nic ważniejszego niż wolność wymiany myśli, bo to wpływa na wszystkie inne sfery. Tu dziękuję Galerii Labirynt, że taką sferę jeszcze wolności wymiany myśli zapewnia. Natomiast no właśnie nasuwa się pytanie, co zrobić, żeby tę sferę wolności, tę wolność obronić w sztuce czy w ogóle, wolność no, wypowiedzi czy przekazywania myśli. Eliza Michalik u nas też powiedziała a propos tego, co pan mówił o tych skrajnościach, że ta wolność słowa jest, nie jest dla grzecznych, bo oni jej nie potrzebują, bo i tak są grzeczni, ale właśnie dla niegrzecznych, czyli dla tych skrajnych. To zresztą to zdanie zacytował adwokat na rozprawie pastora Pawła Chojeckiego, mojego naczelnego, z paragrafu o obrazie uczuć religijnych, między innymi. I myślę, że właśnie jedną z rzeczy, którą możemy zrobić, może jeszcze zapytam Państwa, co generalnie robić, by tę wolność obronić, ale bronić tych, którzy nam się nie podobają. Bronić wolności tych, którzy mówią całkiem inaczej niż my, czy których dzieła wyrażają coś przeciwnego niż chcemy powiedzieć. Myślę, że tego jest w polskiej przestrzeni mało. Chętnie bronimy tych, którzy myślą podobnie. Mniej chętnie tych, którzy myślą inaczej. A myślę, że no, o ile te skrajności z definicji są skrajne, ci niegrzeczni są po różnych całkiem stronach, myślę, że w tej kwestii powinni stawać razem i w obronie jeden drugiego. No jeszcze, no to właśnie pytanie, co zrobić, żeby tę wolność obronić czy zachować.
Jako zwolennik demokracji agonicznej w ujęciu Chantal Mouffe i Ernesta Laclau, nie mam nic przeciwko temu, żeby różne strony wypowiadały swoje głosy i były słyszalne. Niestety zapewnienie odpowiednich warunków dla tak właśnie pojętej wolności, dla wolności demokratycznego agonu, no to się nie bierze znikąd i to wymaga usilnej, stałej pracy nad instytucjami i nad legislacją. Dlatego tak ważne jest i myślę, że też dlatego tutaj dzisiaj występujemy jako zarząd AIKA. Jesteśmy tutaj właśnie dlatego, że staramy się bronić instytucji, które no właśnie spełniają te jakieś demokratyczne standardy, a w każdym razie starają się pracować w sposób demokratyczny. No i niestety chyba szczególnie wrażliwe w Polsce są dzisiaj instytucje, które nazywam mniejszymi. Liberalna polityka nie zawsze jest lepsza, przynajmniej pod względem ekonomicznym, niż ta konserwatywna. Właściwie dorównują sobie, bo właśnie drenaż sektora kultury w tych mniejszych miejscowościach w Polsce postępuje. I on tak trwa już od bardzo dawna. I jest to jedna ze spraw, które tak jakby myśląc na bieżąco z polskiej perspektywy powinniśmy częściej chyba poruszać i właśnie te instytucje mniejsze szczególnie brać w obronę. Ale tak na czysto już ludzkim, egzystencjalnym poziomie powiedziałbym jeszcze jakby dołączając do tego, co pan powiedział, żeby inwestować po prostu w relacje, tak, które skutkują upełnomocnieniem i poczuciem sprawczości. To mogą być relacje najprostsze, codzienne z innymi ludźmi, to mogą być relacje z instytucjami, to mogą być relacje ze sztuką. Myślę, że takie właśnie relacje są dobrą receptą na każdy czas.
Jak się bronić przed tym odbieraniem wolności? Co zrobić, żeby albo obronić tę wolność, albo odzyskać?
Długo się nad tym zastanawiałam tak naprawdę, bo w tej chwili mam do czynienia znowu z takim atakiem właśnie ludzi niechętnym wolności w sztuce na instytucje, które tę wolność jakoś interpretując oczywiście po swojemu starają się praktykować. Jak takie instytucje bronić? No, na przykład taką instytucją jest bardzo dobra galeria Arsenał w Białymstoku, która jest nieustannie pod obstrzałem prawicowych radnych. Właśnie, prawda, nomen omen. I dyrektorka wieloletnia Monika Szewczyk no, już wielokrotnie była zagrożona utratą galerii, dyrektury. Niemniej no, jest to osoba z pasją, która jest niezwykle kompetentna również. To jest znakomita historia. historyczka sztuki i znakomita no, zarządzająca, menedżerka tej galerii, więc no, szczęściem się utrzymuje, ale można łatwo się zniechęcić w tej batalii, bo właściwie no, my jako AIKA piszemy listy w sprawie właśnie takich zagrożonych galerii i na przykład piszemy listy do władz miasta, jeżeli galeria jest miejska, czy do innych władz, jeżeli galeria ma jakąś inną podległość i na przykład wyrażamy poparcie za to, że wspierają galerię i nie dają się właśnie jakimś takim szantażom emocjonalnym. Ewentualnie wyrażamy oburzenie, jeżeli tej galerii coś się dzieje, ale oczywiście mamy małe poczucie sprawczości, niemniej uważamy, że to jest jednak strasznie ważne, żeby w przestrzeni publicznej taki głos zaistniał. I mnie się zdaje, i tutaj nawiązuję do dyskusji, która się przed chwilą skończyła, że jednak ważne jest takie praktykowanie samemu wolności, wolności w grupach ludzi, nawet prywatnie, i tworzenie takich wysp. No wiadomo, że jakaś instytucja kultury na przykład została zaatakowana, wypada z tego obiegu, jest instytucją, która no, nie praktykuje wolności, ale jakaś inna z kolei ma takie możliwości. Wydaje mi się, że to trzeba wspierać i pielęgnować po prostu.
Labirynt oplatały, jak wspominałam, gęste sieci życia towarzyskiego. Spotkania, rozmowy, intrygi, biesiady, plotki – to była tkanka budująca życie, pozycję i jakość galerii równie mocno jak jej program. Artyści ufali Andrzejowi Mroczkowi. On sam mówił: myśląc o galerii, myślę o pewnym środowisku. Środowisku artystycznym, środowisku tych ludzi, którzy do galerii przychodzą. Galeria dla mnie to nie jest miejsce, gdzie się wiesza co popadnie. To jest środowisko artystów. Z drugiej strony środowisko ludzi, którzy przychodzą do galerii, ale którzy wiedzą, po co do tej galerii przychodzą. Jaką sztukę mogą tam spotkać, jakich ludzi mogą tam spotkać, jakie wystawy tam będą, z jakiego obszaru sztuki tam będą mogli zaczerpnąć coś dla siebie. To jest bardzo ważne, to jest to, co uważam za galerię i program galerii. Zatrzymajmy się na chwilę przy Zbigniewie Warpechowskim, wybitnym artyście sztuki performance. Godząc ogień z wodą, Warpechowski przydawał swojemu rozumieniu awangardy konserwatywnego szacunku dla ponadczasowych wartości i norm moralnych. Wyjaśniał, w pewnym sensie konserwatyzm pokrywa się z awangardą, jako sprzeciwienie się jałowemu postępactwu i gonitwie za nowymi trendami i awangarda jako rzeczywista twórczość, odpowiadająca na wezwania ducha czasu. Konserwatyzm rozumiał jako nieuprzedzoną krytykę wszelkich trendów i pętów, poszukującą tego, co trwałe i niezawodne w myśleniu o sztuce, nie poddającą się manii burzenia czy zwalczaniu jakichś tabu w imię jałowego postępu dla postępu. Jak komentował Paweł Rojek, życie i twórczość Warpechowskiego podważa fundamentalny dla naszej rzeczywistości podział między nowoczesnością a tradycją, między współczesnymi środkami wyrazu a klasycznymi wartościami. Warpechowski otwarcie przyznaje się do konserwatyzmu, do katolicyzmu i do polskości. Potępia płytkie prowokacje i prowadzi krucjatę przeciwko duchowej i intelektualnej nędzy współczesnego świata artystycznego. Podobną postawę przyjął Andrzej Mroczek. Była to otwartość wszelako do pewnych granic. Ale właśnie jeszcze go zacytuję, bo w 2005 roku mówił: zawsze zajmowałem się współczesnością, ale zawsze pamiętałem o pewnej tradycji. Sztuka jest stara, trwa tak jak religia od początku istnienia ludzkości. Zmienia się sposób jej wyrażania, zmienia się jej wygląd zewnętrzny, ale głębia, istota sztuki, sens sztuki trwa. Czasami ktoś się uśmiecha, jak mówię, że jestem taki właściwie konserwatysta zajmujący się sztuką współczesną. My mówimy cały czas jednym językiem, ale mówimy o tym samym. Mówimy o człowieku, o głębi człowieka, o sensie istnienia człowieka, o relacji człowieka i Boga. Zacytuję Świdzińskiego, który pisał, że gdyby ktoś mnie zapytał, czym była dla mnie sztuka lat 70., odpowiedziałbym: reakcją na żenadę rzeczywistości. Według Alicji Kępińskiej nowy typ galerii, powstały w latach 70., galerii niezależnych, istniał poza rutyną oficjalnej kultury, nie wyznawał żadnej ideologii, był za to rzeczywistą sferą wolności. Labirynt oferował w totalitarnych czasach prawdziwą enklawę wolności, mimo cenzury, inwigilacji i ograniczonych możliwości działania. Sztuka w labiryncie, mówił Mroczek, nie była sztuką zaangażowaną, służalczą wobec reżimu takiego czy innego. Była sztuką wolną, bo myśmy byli ludźmi wolnymi. Bo wolność w tym kontekście trzeba rozpatrywać dwojako. Wolność nam daną z zewnątrz, która umożliwia tworzenie, wolną prezentację sztuki, ale i wolność wewnętrzną. I ona jest najważniejsza, niezależnie od tego, w jakim ustroju żyjemy.